Witam wszystkich, nazywam się Agnieszka Basta i zapraszam na podcast Teach Your Baby, bloga o wszechstronnym rozwijaniu potencjału dziecka. Nie zapominajcie, że magia tkwi w dziecku, a nie w kartach. Dzisiaj zdecydowałam się na taki dość nietypowy artykuł, bo jeszcze nic w tej tematyce na blogu się nie pojawiło. Jednakże wiedząc, jak ważna jest dla rozwoju dziecka dieta, czasem zdarzało mi się rzucać nasze jedzeniowe chwile na Instagram, gdzie publikuję różności, podobnie jak zresztą inni. I to tam pierwszy raz dostałam sugestię, żeby napisać o tym, co jemy. I takie sugestie od czasu do czasu cały czas się pojawiają, bo w końcu propaguję wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka, jak zresztą sugeruje nazwa mojego fanpage na Facebooku. W sumie nie wiem, czy bym się podjęła tego tematu, gdyby nie te sugestie. Myślę, że długo bym na to nie wpadła, że Was to może w ogóle zainteresować. Chociaż przyznam, że posty właśnie żywieniowe mają niesamowite zasięgi. Sama się teraz sobie dziwię, czemu do tej pory o tym nie napisałam, bo faktem jest, że jedzenie to temat wszystkim bliski, a poza tym zdaję sobie sprawę, że moja, a odkąd pojawiła się Maja, nasza dieta, dość poważnie odstaje od tego, czym żyją wszyscy inni w moim otoczeniu i świadczy o tym chociażby fakt, że zdarza się, że w pracy zarówno inni nauczyciele, jak i czasem uczniowie zaglądają mi do tego, co jem. Nieraz się pytają, co to w ogóle jest. Nieraz słyszę ble ze względu na wygląd. Znaczy od uczniów. Ogólnie nie sposób pisać o tym, czy tam mówić o tym, co je moja córeczka w takim zupełnym oderwaniu ode mnie. Więc zacznę od tego, jak w ogóle doszłam do naszego obecnego schematu żywieniowego. Czyli najpierw w sumie usłyszycie dużo o mnie, zanim w ogóle przejdę właśnie do naszej diety, ale myślę, że to też jest ważne, a może akurat się okaże, że którejś mamie te informacje, które tutaj zawarłam, pomogą. Więc teraz taka chwila a la ja i moje jedzenie, czyli jak doszłam do tego, co jest teraz. No tutaj, czy chcecie, czy nie, dostaniecie trochę szczyptę, znaczy taką małą szczyptę tego, jaka jestem. Przede wszystkim jestem zwariowana na punkcie tak zwanej zdrowej miski. Przed ciążą miałam obsesję, żeby trochę schudnąć i to najlepiej tylko z bioder i łód, żeby góry ciała i twarzy nie ruszyło, a potem żeby to utrzymać. Oczywiście to jest niemożliwe. Po ciąży znowuż w drugą stronę, raczej no w sumie podobnie, żeby schudnąć, ale też naprawić rozstęp mięśnia brzucha i potem, żeby nigdy nie przytyć. Nigdy nie byłam słodyczą maniakiem i nigdy nie miałam nadwagi, ale mam takie choróbsko o fajnie brzmiącej dla mnie nazwie, przynajmniej dla mnie to fajnie brzmi, Hashimoto. No i nieszczęsną figurę gruszki. W sumie o tym ostatnim mogę powiedzieć, że miałam. Po treningach się oczywiście to zmieniło. Zawsze starałam się jeść zdrowo, ale za mało. Potrafiłam na przykład pół dnia przeżyć na czterech jabłkach. W internecie są informacje, że Hashimotki tyją nawet powietrzem, więc w sumie wolałam zapobiegać. Teraz się z tego śmieję trochę. Wagę kontrolowałam regularnie co tydzień i każde odstępstwo w górę było traktowane o ograniczenie jedzenia. Nigdy nie wracałam do punktu wyjścia, więc w sumie z roku na rok tego jedzenia było coraz mniej. No myślę, że to przez tą chorobę nie odczuwałam głodu, więc w sumie nie widziałam potrzeby jeść więcej. Głodna byłam jedynie rano i wtedy wchodziła naprawdę ogromna ilość kaszy gryczanej, jaglanej czy też innej z mlekiem. To nie przeszkadzało mi jednak tak raz na miesiąc zjeść pizzy z koleżankami czy spróbować jakiegoś kolorowego drinka. W tym czasie miałam aktywność fizyczną codziennie i w dodatku codziennie coś innego. Tak teraz z pamięci to było bieganie, rolki, taniec brzucha, taniec towarzyski, joga, asztanga, oczywiście tylko początki, bo no, to dość skomplikowana joga i dalej nie doszłam, kalanetics, skakanka i pewnie by się jeszcze coś znalazło. W końcu na niewielkiej ilości kalorii miałam całkiem niezłą ilość ćwiczeń fizycznych, mnie jednak pasowało ciąć dalej. W ciągu kilku lat pomimo starań i tak przytyłam 5 kg, niby nic, ale dla mnie to było naprawdę traumatyczne doświadczenie, że pomimo starań i pomimo takiej aktywności fizycznej coś idzie nie w tą stronę, co powinno. Wtedy trafiłam na forum kulturystyczne, co może Wam się wydać nieco dziwne, ale właśnie to forum zmieniło moje życie i dieta tam propagowana stoi u podstaw tego, co jest u nas teraz. Dodatkowo rozpoczęłam trening prawdziwie siłowy, pomimo obaw, że moje uda się rozrosną jak uda pudziana. I wtedy nie byłam z nich zadowolona, tak czy tak. Więc już wydałam się, że tak powiem, wszystkiego. I to naprawdę taki prawdziwy trening, nie? Jakieś tam hantelki i maszyny, ale wolne ciężary, ćwiczenia jak dla facetów, czyli wyciskanie na klatę, przysiady ze sztangą, martwe ciągi, takie tam. I po różnych perypetiach oraz takich okresach ogromnego wycisku, po których efekt utrzymywał się zaledwie przez tydzień, doszłam do tego, że wystarczą 3 treningi w tygodniu, nic się nie dzieje, jak sobie zrobię 2 miesiące przerwy. Także teraz to w ogóle jest totalny luz. Wiem, że odpowiednia dieta to ponad połowa sukcesu, ale o tej diecie właśnie za chwilę, będzie bardzo szczegółowo. Tutaj tylko wspomnę, że wcześniej pomimo to, że moje żywienie było takie szczególnie zdrowe, było takie względnie zdrowe, to miałam złe proporcje składników i zdecydowanie zbyt małą kaloryczność, co jeszcze spowalniało pracę tarczycy. A od rozpoczęcia treningu siłowego i zmiany proporcji składników w posiłkach. Przez kilka lat liczyłam każdy gram jedzenia i pilnowałam, żeby posiłki wyglądały według określonego schematu oraz żeby jeść wystarczająco dużo. Efekty były fajne, ale przesadziłam nieco z kombinowaniem i z treningami, co było bardzo stresujące dla mojego organizmu. Na szczęście trafiłam na świetną instruktorkę, która też jest psychologiem. Prowadziła mnie online i sprawiła, że spojrzałam na tak zwane trzymanie miski, w sumie czystej miski. Spojrzałam na to nieco inaczej i miałam też treningi nieco mniej stresujące dla organizmu. A po szkoleniu z Bożyną Bejnar-Sławow, bo też o odżywianiu było, zresztą było dosłownie o wszystkim ważnym dla rozwoju dziecka, doszły małe modyfikacje, ale o nich też za chwileczkę osobno powiem. Jeszcze przed ciążą udało mi się treningiem i odpowiednią dietą zmienić moją figurę w kierunku klepsydry. Waga poszła w górę, ale wymiary centymetrowe w dół i ogólnie byłam całkiem zadowolona. Po ciąży przez chwilę walka z brzuchem, ale tutaj pomógł dobry fizjoterapeuta i teraz możliwe, że dzięki temu, że wciąż karmię, cały czas ważę około 2,5 kg mniej niż przed ciążą. Pomimo tego, że zupełnie zrezygnowałam z reżimu liczenia kalorii i ważenia wszystkiego, treningi na siłowni są nadal częścią mojego życia, bo to też dzięki nim wyglądam lepiej niż przed ciążą. Ostatnio zdziwił mnie niespodziewany spadek wagi o 0,5 kg, pomimo tego, że ważyłam się w sumie z taką obawą, że pewnie przytyłam po tym, jak miałam ochotę i zjadłam jakieś 0,5 kg migdałów i mnóstwo suszonych owoców. Nadal gdzieś mi w głowie siedzi, że to, co jest teraz, to przy Hashimoto niemożliwe i pilnuję się, żeby wychwycić, kiedy takie dobre czasy się skończą. Zanim przejdę do opisywania naszych zwyczajów żywieniowych, powiem Wam, że wcale nie uważam, że to, jak wiemy z moim maluszkiem, jest najlepsze pod słońcem i że pozjadałam wszystkie rozumy w tym temacie. To jest po prostu coś, co u nas działa. Ja dzięki tej diecie pozbyłam się alergii i nie mam wzdętego brzucha codziennie wieczorem, co zdarzało mi się wcześniej. Maja też żadnych problemów nie ma, ale ona ma w sumie też dodatkowe wsparcie w postaci mleka mamy. No i w sumie jest tyle teorii żywieniowych na świecie i tyle różnych diet, że wiele osób mogłoby się ze mną spierać i wytykać mi błędy. Dzielę się naszą taką w cudzysłowie miską, tylko dlatego, że wiem, że jesteście tego ciekawi. Nikogo do naszego sposobu żywienia przekonywać nie zamierzam. Zresztą nie radzę na takie żywienie przechodzić z dnia na dzień. W sensie jak ktoś ma zupełnie inną dietę. Moja koleżanka, jedząca dość często słodkie ciasta i różności niezwiązane ze zdrowym odżywianiem, z dnia na dzień postanowiła jeść 100% jak ja i no tutaj taki ząk trochę, bo obecnie cierpi na zespół drażliwego jelita i niektórych rzeczy po prostu nie może jeść, a na lekach jest do dzisiaj. Zanim to odkryła, przez ponad miesiąc męczyła się z ogromnym bólem brzucha, chodząc od lekarza do lekarza. Podejrzewam, że taka ilość na przykład kasz, jaką nagle wprowadziła do żołądka nieprzyzwyczajonego do takich produktów, była dla niej po prostu niemalże zabójcza. Niemniej jednak, o ile przed zmianą diety, może nie taką drastyczną, ale jednak zmianą, codziennie miałam brzuch idealnie płaski rano, a jak balonik wieczorem, to teraz nic z tych rzeczy się nie dzieje. Dla nas jest idealna, ale jestem oczywiście otwarta na wszelkie sugestie, jak można tą dietę ulepszyć. Dość poważna modyfikacja miała w sumie miejsce kilka miesięcy temu. Natomiast podstawy myślę, że pozostaną takie same, bo to jest to, na czym czuję się i wyglądam dobrze i to jest coś, co służy mojej córeczce. A podstawowe takie założenia, których się trzymam, to jest właśnie z tego forum w sumie, przynajmniej to pierwsze zalecenie i myślę, że tutaj to właśnie niektórzy się mogą ze mną spierać. No, ja się tego trzymam. W każdym posiłku powinny wystąpić źródła białka, węglowodanów i odrobina tłuszczu. Początkowy tutaj taki ząk miałam, jak to ogarnąć, bo nie miałam zielonego pojęcia, gdzie są węglowodany, gdzie jest no jedynie kulturze, jakoś łatwo tak skojarzyć. Gdzie białko? Teraz, gdy nie muszę trzymać reżimu dietetycznego, często sobie pozwalam na odstępstwa w tym zakresie na rzecz właśnie węglowodanów, oczywiście zdrowych, co w sumie jest dobre dla mojej tarczycy. I tutaj jeszcze tak dodam, że to zalecenie właśnie białka, węglowodany i odrobina tłuszczu było zaleceniem właśnie dla takiej figury gruszkowo-klepsydrowej. Natomiast w przypadku dziewczyn, które miały odwrotność, czyli na przykład skłonność do tycia górą, to wiem, że jakoś miały więcej tego, też oczywiście te trzy składowe, z tym, że właśnie już tłuszczu to nie była drobina, tylko na przykład tłuszczu dużo więcej, a węglowodanów mniej, także tutaj to już no, każdy jakoś powinien do siebie dostosowywać, jak chce testować. I to jest ważne, to teraz powiem. Całkowicie unikamy cukru. Tego brązowego, kokosowego, fruktozy i innych też. Oraz produktów solonych. I tutaj, natomiast normalnie używam sól w kuchni, u nas akurat himalajska. Chodzi po prostu o te produkty takie dosalane, gotowe w sklepie. Unikamy też białego pieczywa i ogólnie mąki pszennej. No i to się równa ogólnie z terroryzowaniem otoczenia wokół i wyrzucaniem jedzenia, jak ktoś kupi. No trudno. Unikamy też chemii, gotowych produktów, na ile się da. I tutaj to też się wiąże oczywiście z terroryzowaniem całego otoczenia i wyrzucaniem jedzenia. Staramy się, aby nasze produkty były jak najmniej przetworzone. I oczywiście to się wiąże też z walką tutaj z rodziną, trudno. Staramy się jeść jak najwięcej warzyw, zwłaszcza tych zielonych oraz owoców. Gdybym znowu musiała coś zacząć ważyć i liczyć te owoce, też bym ograniczała do określonego limitu fruktozy, ale tylko sobie, bo intuicyjnie jakoś tak zakładam, że dziecko raczej nie zje więcej zdrowych rzeczy niż mu potrzeba, a poza tym na pewno potrzebuje więcej węglowodanów niż ja. Jak ktoś był ciekawy, to na diecie odchudzającej bananów można zjeść więcej niż jabłek, a najwięcej, bo nawet 1 kg można zjeść jagód, na przykład truskawek czy borówek leśnych. proste? Pewnie dla większości nie. Ja pamiętam jeszcze, jak kilka lat temu przeżywałam prawdziwą konsternację, bo wydawało mi się nie do ogarnięcia to, czym są węglowodany, gdzie jest najwięcej białka. Dodatkowo ze względu na Hashimoto dostałam zalecenie zupełnego odstawienia produktów zawierających gluten oraz nabiału na jakiś czas. Teraz po reakcji mojego organizmu wiem, że mogę jeść na przykład chleb żytni, ale wszelkie pszeniczne rzeczy lepiej wykluczyć. Dzięki pół roku bez glutenu i wykluczeniu pszenicy zniknęła moja alergia na pyłki roślin, która mnie co roku męczyła katarem, zapaleniem spojówek. No, także dość, no, męczyłam się przez 2 miesiące każdego roku, od dzieciństwa praktycznie. Pomimo tego, że warzywa tak zwane krzyżowe, czyli w sumie te najzdrowsze, są odradzane przy mojej, a możliwe, że naszej chorobie, bo ponoć jest dziedziczna w linii żeńskiej, jemy brokuły czy brukselkę, jak tylko przyjdzie nam ochota, i w sumie nie zauważyłam żadnych negatywnych skutków na sobie. Hashimoto ponoć przenosi się z matki na córkę, więc prawdopodobnie Maja też będzie miała, albo już ma, ale zobaczymy jeszcze. I teraz przechodzę do sedna, czyli tutaj, czym karmić dziecko, czym w sumie siebie karmimy. Pamiętając o zasadach, które wymieniłam wyżej, staram się tak każdy posiłek komponować, abyśmy miały w nim źródło białka, węglowodanów oraz oczywiście tłuszcze. Wszystko oparte na zdrowych produktach. I teraz wymienię właśnie nasze źródła węglowodanów, to ryż brązowy oraz dziki, chleb żytni, kasze, na przykład gryczana jaglana, quinoa, czyli komosa ryżowa, płatki i otręby owsiane, strączki, soczewica, ciecierzyca, fasola, groch, bób, makaron ze strączków, taki znalazłam w Lidlu, mleko i tutaj mówię tylko o mleku roślinnym, mleko owsiane, migdałowe, ryżowe, kokosowe, a w przypadku Mai oczywiście dodatkowo mleko mamy, kakao naturalne, świeże warzywa, niezielone, na przykład marchewka, burak, świeże owoce. W przypadku dwóch ostatnich, jeśli jest tylko możliwość, to bio, chociaż mąż protestuje, jak zobaczy. Pijemy też często wodę kokosową, ale ostatnio znajoma Kolumbijka powiedziała mi, że niestety nie przypomina ona smaku tego, co ona zna z dzieciństwa i w sumie podejrzewam, że chodzi o to, że jest sterylizowana, chociaż niby stuprocentowa. W takiej sytuacji chyba z niej zrezygnujemy, bo z tego, co czytałam, niestety jest bezwartościowa. Jakby ktoś gdzieś znalazł taką naprawdę naturalną, będę wdzięczna za informację. I teraz nasze źródło białka. Jaja od kur z wolnego wybiegu lub bio, mięso i tutaj oprócz kurczaka, bo ponoć najbardziej faszerowany chemią, ryby, przede wszystkim dziki łosoś z Alaski, bardzo rzadko wędzony dziki łosoś z Alaski, strączki jak wyżej. Co do mięsa, to przed amatorską kulturystyką szłam w kierunku wegetarianizmu, ale potem z uwagi na potrzebę białka jadłam ogromne ilości, ale teraz właśnie stawiam na dzikiego łososia i mięso jako takie jem o wiele rzadziej. Pewnie pojawiałoby się częściej, gdybym znalazła jakieś dobre źródło. Dzisiaj czeka na mnie na przykład gulasz z dzika, bo takie niespotykane mięso udało mi się ostatnio kupić. Takie rzeczy kosztują, wiadomo, ale wolę jeść mniej, ale zdrowo. Generalnie skłaniam się coraz bardziej w kierunku diety wegetariańskiej czy wegańskiej, ale z ryb i jajek chyba nie zrezygnuję nigdy. I na koniec tutaj tych źródeł różności, źródła tłuszczy, tutaj nie jest tego niewiele. Na pewno coś pominęłam w każdej kategorii, ale myślę, że po tym, co wymieniłam, już będziecie mieć mniej więcej taki obraz. Tutaj orzechy brazylijskie, pekan, migdały, włoskie, nerkowca, nasiona chia, oliwa z oliwek, olej z pestek dyni, olej kokosowy, ryby oczywiście jak wyżej, sezam, jajka, to jak wyżej mówiłam, jak wcześniej mówiłam, masło. Dodatkowo jemy ile się da warzyw zielonych, o których w czasach, gdy rozpoczynałam trening siłowy, dowiedziałam się, że ich nie liczymy w ogóle, tak jakby nie miały kalorii, można ich jeść ile wlezie, nawet na mocno ograniczonej diecie. Ja pamiętam, że się zapychałam normalnie, jak miałam takie okresy, że miałam tam ograniczenie okresowe, ograniczenie kalorii, to nie będę wam tłumaczyć, przez co ja tam przechodziłam, ale to pamiętam, że na przykład jak byłam głodna, nie mogłam już tam zjeść niczego, to się zapychałam całym kalafiorem i zapycha, chociaż tak mi się liczy, jakbym nic nie zjadłam. Ciekawe. No i właśnie podobnie traktujemy też właśnie kalafiora, chociaż nie jest zielony. Jak widać tutaj, możecie sobie zerknąć na wideo, Maja zajada się brukselką. Czasem jak nie ma ochoty sama jeść, to udaję, że to skaczące piłeczki i po jednej wskakują do buzi. Tutaj brukselka w czasie no, naszym włoskim. I teraz o nabiale trochę. To taka kontrowersyjna sprawa i po prostu podejrzewam, że ile ludzi, tyle jest opinii. Do niedawna jeszcze w naszej diecie był nabiał w postaci mleka od wiejskiej krowy oraz serów. I tutaj zwłaszcza ser biały. Przyznam się bez bicia, że moja od 8 miesiąca życia, zanim zaczęła na dobre jeść cokolwiek, piła już codziennie kakao, pomimo że gdzieś wyczytałam, że dopiero po ukończeniu przez dziecko roku można podać. Ja generalnie tak no, mam to do siebie, że często się nie stosuję do zaleceń, tylko tak działam intuicyjnie po swojemu. Naprawdę musi mnie coś bardzo przekonać, żebym zmieniła swoje podejście zupełnie. Co do mleka i nabiału, nie zauważyłam w sumie jakichś negatywnych skutków. A o ile z jedzeniem zawsze były problemy, to jest nie bardzo chciała cokolwiek jeść poza mlekiem mamy, to kakao uwielbiała, więc podawałam. Jednak to właśnie nabiał był tym, co miałam odstawić na początku mojej przygody z kulturystyką, żeby przetestować, czy mi nie szkodzi. Doszłam jednak do wniosku, że mi nie szkodzi. Niemniej jednak po jednym z wywiadów z Bożeną Bejnar-Sławą zaczęłam go ograniczać, przy czym Maja nadal dostawała mleko do płatków owsianek czy z kakao. Jeden z wywiadów znajdziecie na blogu, drugi jeszcze jest na fanpage i tutaj oczywiście podlinkowałam pod artykułem jak zwykle. Po listopadowym szkoleniu z Bożeną i lekturze książki Mleko, cichy morderca odstawiłam nabiał zupełnie i sporadycznie zdarzyło się kilka razy, że skusiłam się na ser biały czy żółty i od tej pory w sumie szukam innych źródeł wapnia i okazuje się, że jest ich dość sporo. Staram się chociażby codziennie Mai dawać figi, nasiona chia czy sezam. Ostatnio wyczytałam, że najlepiej nieoczyszczony. Niestety tutaj też muszę toczyć walkę z niektórymi osobnikami, że ich tak nazwę, w moim otoczeniu, dla których dziecko nie może po prostu nie pić mleka. Mnie przekonuje jednak chociażby to, że w mojej rodzinie wszyscy piją mleko i wszystkie kobiety cierpią na osteoporozę. To tak jakby to zupełnie nic nie dawało. Podobno mnie to też nie ominie, bo to jest genetyczne jakoś, nie wiem. Zobaczymy. Póki co ja jestem pozytywnie nastawiona. Ponoć po zakończeniu długiego karmienia piersią kości się wzmacniają i są w lepszej kondycji niż przed. A z drugiej strony świadomie dostarczam wapń z różnych źródeł poza nabiałem. I z nabiału niekoniecznie dobrze się wchłania. Zupełnie bez nabiału, poza sporadycznym spróbowaniem białego czy żółtego sera, jesteśmy już drugi miesiąc. Nie wiem, czy to przez to, czy nałożyły się na to inne czynniki, ale zauważyłam, że w tym okresie Mai znacznie, i to naprawdę znacznie, zwiększył się apetyt, praktycznie cały czas coś je. Wcześniej została w rodzinie okrzyknięta niejadkiem, a ja bez powodu nieco schudłam, co przy Hashimoto raczej jest ciężko osiągnąć, nawet przy reżimie dietetycznym, a mi w sumie do tego obecnie daleko. To jest zdrowo, ale na ilość nie zwracam uwagi, póki wiadomo, nie muszę. Teraz kilka takich, no nie będę tu wam tu przepisów jakichś serwować czy coś, ja tak chciałam ogólnie dać wam taki obraz, jak wygląda nasza dieta i zapodam wam kilka takich posiłków. Przyznam się, że rzadko gotuję w pełnym znaczeniu tego słowa. Ma być po prostu zdrowo i szybko. Na śniadanie najczęściej jemy płatki owsiane, po prostu zalane wrzątkiem i niedługo potem odcedzone. Czasem wymienię na przykład kaszą jaglaną czy komosą ryżową i do tych płatków dodaję też nasiona chia, sezam i mleko owsiane lub migdałowe. Zdarza się, że płatki po prostu serwuję na wodzie. Pamiętam jak w pracy, jak zabrałam Maję do pracy na dyżur Sylwestra, bo tak mamy dyżury i w pracy się właśnie dziwił ktoś, że, bo tam nie dała mi śniadania w domu, tylko tam ją karmiłam, że ja po prostu zalałam płatki owsiane wodą, potem odsączyłam i tak nie ma, ja jadła, że ona w ogóle to je. Jeżeli chodzi o mleko migdałowe, to miksuję daktyla, żeby było słodsze i do tego, żeby właśnie były wszystkie składniki, ja robię jajecznicę na oleju kokosowym lub podaję moje jajko na miękko. No i tutaj tak patrząc na wartości tego, no to płatki owsiane czy tam kasze, to węglowodany, jajecznica, białko i tłuszcz. Potem jest różnie, często na drugi posiłek jest słoiczek przygotowany przez moją mamę, zupa z makaronem lub ziemniakami i mięso. Lub ziemniaki i ryba, ale od pewnego czasu staram się też przejąć to zupełnie na rzecz mojego jedzenia. Przykładowy obiad w moim wykonaniu to filet z dzikiego łososia smażony na oleju kokosowym, ziemniaki, bataty lub dziki ryż i brukselka. No i tu łosoś, białko, tłuszcz, olej wiadomo jest tłuszczem, ziemniaki, bataty czy tam ryż to są źródłem węglowodanów dla nas. I tutaj też zamieciłam Wam wideo też takiego jednego posiłku. Możecie zobaczyć Maję pochłaniającą soczewicę brązową z olejem z pestek dyni. I tutaj soczewica nam daje i białko, i węglowodany, a olej tłuszcz. Tutaj jest nasz czas z językiem angielskim, czy tak przy okazji. Między posiłkami podjadamy suszone owoce i orzechy i o ile Maja nie musi się raczej ograniczać, ja mam nadzieję, że też długo nie będę musiała. Jest fajnie tak jak jest teraz, naprawdę fajnie. Chociaż po tylu latach ważenia wszystkiego czasem mam wrażenie, że już kalkulator mam w głowie i wszystko na oko ważę, oczami. A ulubioną przekąską Mai, którą wprost pochłania, której niestety ze względu na cenę nie mogę kupować w hurtowych ilościach, są liofilizowane truskawki. Tutaj też możecie sobie zobaczyć filmik, na którym dodatku mówi, że są healthy, czyli zdrowe. Taki 2,5-letni maluszek sobie zdaje już sprawę z tego. Chcąc wam pokazać też inny punkt widzenia, napiszę, że wspomniana wcześniej Bożena Bejnar-Sławow, czy powiem w sumie, bo teraz się nagrywam, a ja tu tak jednym okiem do artykułu, ale staram się też tak trochę mówić, żeby to nie było sztucznie. Więc wspomniana już wcześniej Bożena Bejnar-Sławow na listopadowym szkoleniu, w którym wzięłam udział, mówiła, żeby nie łączyć węglowodanów z białkiem zwierzęcym, bo wtedy w układzie pokarmowym tworzą się patogeny. Mówiła też o dużym zróżnicowaniu diety, praktycznie najlepiej, żeby codziennie było coś innego. Na razie przyznaję, że u nas zdrowo, ale tak dość monotonnie i z różnorodnością dopiero zaczynam kombinować. I teraz trochę o słodyczach, bo to często jest właśnie domena dzieci. Tak wam powiem, że jak mam czas, co się rzadko zdarza, bo jednak wolę się bawić z Mają, jak nie śpi, albo jak się sama bawi, to coś dla siebie robić, na przykład czytać książkę, a jak śpi, albo jest z tatą ogarniać bloga i pracę, no to właśnie jak mam czas, to zapewniam Mai desery. I tutaj możecie zobaczyć 28-miesięczną Maję i lody bananowe. I tutaj nasz czas z językiem włoskim przy okazji. Te lody bananowe to tak naprawdę zamrożone w całości banany, potem troszkę rozmrożone i zblendowane. I jest miam, miam, naprawdę polecam. Mogą naprawdę zastąpić prawdziwe lody. Ja sama lody uwielbiam i takie też. I przyznam się, że teraz jem kilka razy w roku. Zwykle koniecznie lody Häagen-Dazs, które są na tyle drogie, że nie ma mowy, żeby pojawiały się u nas częściej. Zazwyczaj takie rarytasy jak lody czy kawa mrożona z bitą śmietaną pojawiają się u mnie z okazji na przykład różnych rocznic czy walentynek. I tą okazją nie są święta, nie piekę placków, co pewnie dla niektórych będzie nie do przyjęcia. Jako namiastkę zrobiłam z Mają takie oto czekoladowe kulki, które też możecie zobaczyć na zdjęciu w artykule. Oczywiście kulki bez czekolady. Ucieszyło mnie to, że nie rzuciła się na nie. Zjadła jedno jednorazowo, Też widać było, że jej smakują, także fajnie. Póki co powoli zgłębiam temat zdrowych słodyczy tak na przyszłość, bo na razie udaje się bez tego, więc unikamy nawet zdrowych zamienników cukru, czyli miodu, czy syropu klonowego, czy innych. Uważam, że nie ma sensu dziecka zbyt wcześnie przyzwyczajać do takich słodkości. Nasze desery, to tak w cudzysłowie dosładzam, cynamonem, bananami, daktylami i rodzynkami. Zamiast słodyczy jemy dużo suszonych owoców, oczywiście tych niesiarkowanych. Wiem, że na przykład miód w dużej ilości też działa jak cukier, to jest, powoduje stany zapalne w organizmie, źle wpływa na odporność czy na umysł, a tym samym obniża zdolność wchłaniania informacji, czyli de facto uczenia się. Według mnie odrobina nie zaszkodzi tu i tam, ale naprawdę odrobina i nie traktowałabym tego jako zamiennika cukru do stosowania w takiej ilości, jak ludzie zwykle stosują cukier. Spożywanie cukru na pewno wpływa negatywnie na intelekt u większości dzieci. Mogę to zaobserwować w swojej pracy nawet. Ze zdrowych zamienników cukru, tym co muszą czegoś używać, polecałabym ksylitol. Sama kiedyś nim słodziłam kawę, teraz nie potrzebuję. Zaciekawił mnie erytrytol, bo ma 0 kalorii, zerowy indeks glikemiczny, ale podobno jeszcze nie jest do końca przebadany, więc nie wiadomo, czy zdrowy. Stevia też jest w porządku, ale niestety zmienia smak potraw, więc nie każdemu będzie odpowiadać. Syrop klonowy czy z agawy, jak jest w 100% czysty, to traktowałabym jak miód, czyli jak ktoś już musi, to w porządku, ale nie za dużo, z uwagi na to, co napisałam wyżej. Co może się wydawać niektórym kontrowersyjne, nie mam żadnego ograniczenia dla jaj. Oczywiście muszą być ze sprawdzonego źródła. Ja zwykle jem 4 dziennie, czasem więcej, a Maja codziennie jedno, ale zdarzyło się, że 2. Na to akurat Bożena Bejnar-Sławo na szkoleniu pokręciła tylko głową, właśnie na znak, że przesadzam. Usłyszałam od niej też innym razem, że zwykle mamy za dużo białka w diecie i z tym bym się tak nie do końca zgodziła. Z czasów, gdy każdy gram jedzenia liczyłam, żeby osiągnąć określoną ilość białka, węglowodanów i tłuszczu. Pamiętam, że tą zaleconą ilość białka bardzo trudno mi było osiągnąć, nie przekraczając przy tym ilości pozostałych. Czyli no tutaj wiadomo, jak chciałam zwiększyć białko, przypuśćmy soczewicą, no to już mi wzrastały węglowodany, więc już no, nie pasowało, nie? Jak chciałam jakąś tłustą rybą, przypuśćmy, to znowuż tłuszczu było za dużo. Także no, musiałam bardzo kombinować. Podejrzewam, że teraz bez liczenia jest go wiele mniej. A z drugiej strony te zalecenia, które miałam, to były dla ludzi ćwiczących siłowo, więc pewnie totalnie zawyżona ilość. Niemniej jednak z jaj nie zamierzam rezygnować. Jem tak już dobre 5 lat i wszystkie badania wychodzą mi idealnie. W ciąży pomimo totalnego wstrętu do jedzenia i praktycznie niejedzenia przez 6 miesięcy też wszystko było w porządku, bo może organizm wcześniej był dobrze przygotowany. Natomiast po rozmowach z wielokrotnie już wspomnianą tutaj inspirującą mamą jestem bardzo ciekawa przetestowania białek typowo roślinnych. Bożena Bejnar-Sławow też mówiła, że potrzebujemy białka, ale właśnie roślinnego. Jestem otwarta na modyfikację tego, do czego doszłam do tej pory. No i zobaczymy, co tutaj wypracuję. No, nasza dieta właśnie wygląda tak, jak wygląda. I generalnie tutaj w tytule właśnie tego akapitu napisałam, że to jest dieta dla dziecka i dla mamy. I czemu tak? No myślę tu o nas. Wiem, że no, ojcowie są różni, ale generalnie u nas tata jest zupełnie inaczej i z tego co wiem, niestety większość ojców propaguje niezdrowe nawyki żywieniowe. Gratuluję mamom, które mają jednak mężów, którzy nie wiem, podążają za tą zdrową jednak dietą. U nas piwo, płatki śniadaniowe Nestle z mlekiem rano, słodycze, białe pieczywo z supermarketu, Nutella i długo bym jeszcze mogła wymieniać. Z moimi rodzicami nie miałam problemu, jeśli chodzi o jedzenie dla Mai, pomijając wykluczenie nabiału, ale z teściami już tak. Nie pamiętam już, ile kaszek dla niemowląt wyrzuciłam, znajdując w składzie cukier lub inny zamiennik. kamiennik. Teściowie już wiedzą, że cukru mają unikać, ale przeforsowanie tego czasem graniczyło z cudem. Zdarzyły się wpadki, na przykład z produktami, na których wielkimi literami pisało, że są bez cukru, a w składzie znajdowałam na przykład syrop glukozowo-fruktozowy. Dziadkowie jednak mają parcie na częstowanie malucha ciastkami. Ostatnio teściowa znalazła takie do zaakceptowania przeze mnie i niby po składzie stwierdziłam, że jak Maja czasem zje, nic się nie stanie. Ja i tak kupować nie będę, bo wyobraźcie sobie, że takie zdrowe ciastko kosztuje 2 zł. Jak chce, to niech kupuje. To coś w stylu zdrowych słodyczy, które można samemu zrobić w domu, ale na których robienie na razie nie mam czasu. W sumie jakby była potrzeba, to by pewnie czas się znalazł. Nie pamiętam całego składu, ale opierał się o płatki owsiane i o suszone owoce. Walka z cukrem tyle trwała, że nie mam siły i argumentów na batalię dotyczącą napojów kubuś, tych bez cukru, czy wyciskanych musów owocowych. Stwierdziłam, że jak raz w tygodniu Maja się napije, nic się nie stanie, a jak coś takiego albo wyciskane owoce do nas trafią, mają już przygotowane miejsce w koszu. Chociaż ostatnio zaczęłam brać też do pracy i mam jako niespodziankę taką niespodziewaną nagrodę dla uczniów. Niby skład tych musów też jest w porządku, ale uważam, że szkoda jeść tak przetworzone owoce, jak można zjeść świeżych. Przyświeca mi cały czas idea, którą bardzo fajnie ujęła w słowach Bożena Bejnarz-Sławow. Zanim podasz coś dziecku, zadaj sobie pytanie, co jest w tym dobre dla jego rozwoju. Jeśli nie znamy odpowiedzi na to pytanie, po prostu danego produktu dziecku nie podajemy. Zdaję sobie sprawę, że wiecznie nie dam rady Mai chronić przed spróbowaniem słodyczy, więc ją uświadamiam, mówiąc jej, co jest zdrowe, a co nie, i tłumacząc, że wszystko z cukrem w składzie jest niezdrowe. Sama nieraz komentuję, jak zresztą możecie usłyszeć właśnie na tym filmiku, na którym je truskawki, i wiem, że rozumie znaczenie abstrakcyjnego słowa healthy i zdrowy. Puszczałam jej też filmiki edukacyjne z YouTube pokazujące, jak zęby się psują, jak się nie myje i jak na nie działają słodycze. To działa i wiem, że rozumie, o co chodzi, bo próbowała kilka razy informacje z takich filmików przekazać tacie. Zgłaszała mi nawet kilka razy, że dziadek jej dał coś niezdrowego. Po mojej interwencji chyba się nie odważy na kolejny raz. Jeśli chodzi o cukier, celowo wyolbrzymiam jego szkodliwość, wiążąc jego obecność z chorobami. Przeziębienie Maja od razu powiązałam z tym, że dziadek dał jej czekoladkę. Wiedząc o szkodliwości cukru, jak również o jego wpływie na odporność, w sumie nie mijam się tak do końca z prawdą. Teraz mam pewność, że czekoladki nie podadzą. Nawet jak te nowe, drogie ciasteczka się pojawiły, może mi przyniósł opakowanie do akceptacji, żeby nie było potem problemów. Jeśli do kogoś idziemy z wizytą, zawsze proszę wcześniej o brak słodyczy, placków i tak dalej. Nikt do tej pory nie robił problemu, a ostatnio socjalizuję Maję dość ostro. Ostatnio było u nas 8 dzieci w różnym wieku. W poniedziałek my idziemy na podobne spotkanie, no jest naprawdę ciekawie. Nawet urodziny jednej dziewczynki przetrwałyśmy, bo Maja tak się wkręciła z zabawą, że nawet torta nie zauważyła. Idąc na zakupy, też jestem gotowa na uświadamianie Mai. Ona różne rzeczy mi nieraz do koszyka chciała wsadzić i wtedy po prostu ja ją, wiadomo, że no, tego z takiego małego składu to ona nawet nie widzi, ale ja jej po prostu czytam, co jest w składzie, zwracam uwagę zawsze i mówię, że no to musimy popatrzeć na skład i zawsze jej mówię, że jest dobry czy tam zły i że możemy to wziąć lub nie. I w sumie nie zdarzyło mi się, żeby kiedyś protestowała, jak widziałam, że już tak jej się smutno robi czy coś, to po prostu szłam i kupowałam jej coś, co, o czym wiem, że lubi. I szybko zapominała. Jeśli kiedyś zechcesz czegoś spróbować, Nie będę na siłę zabraniać, bo wiem, że zakazany owoc kusi jeszcze bardziej. Natomiast wyrażę swoją opinię, przypomnę o chorowaniu, dam jej wolną rękę. Jakąkolwiek decyzję podejmie, to będzie jej własna i będzie za nią odpowiedzialna. Nie liczę nawet na to, że nigdy nie spróbuję, jak będzie okazja. Liczę natomiast na to, że nie zacznie pochłaniać słodyczy w ogromnych ilościach i że takie coś będzie wysokiem sporadycznym, a przede wszystkim, że się od nich nie uzależni. W głowie też mi tkwi coś takiego z forum, od którego zaczęła się moja obecna dieta, że liczy się, żeby dieta w 80% była idealna, a taki pojedynczy wyskok w sumie nie zaszkodzi. Ja byłam jedną z tych nielicznych, która przez bardzo długi czas trzymała 100%. Poza tym gdzieś czytałam, że to, co je mama podczas karmienia, kształtuje upodobania żywieniowe dziecka, ja nadal karmię. Poza tym ma dobry przykład z mojej strony. I myślę, że prędzej czy później dostrzeże, że nikt z rodziny nie je tak jak ja. Poza rodziną już znalazłam bardzo zbliżoną kulinarnie mamę, w dodatku na diecie bezglutenowej, co przynajmniej nam nie przeszkadza, a nawet jest na plus. Mam wrażenie, że jak się wykluczy zupełnie gluten, nawet w śladowych ilościach, to jest łatwiej i zdrowo. Ona też mi poddała pomysł, żeby przy okazji różnych wyjść mieć w zanadrzu coś, co dziecko uwielbia i dlatego ja zawsze zabieram liofilizowane truskawki. Jeszcze nie wiem, czy wygrają w starciu z czymś innym na stole, ale uważam, że jest cień nadziei. Poczekamy, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja na razie jestem bardzo pozytywnie nastawiona, bo udało nam się przeżyć prawie 3 lata razem bez słodyczy, poza kilkoma wpadkami ze strony dziadków. Na szczęście większość wpadek została przeze mnie wychwycona, lądując w koszu. Jedyna sytuacja za moim przyzwoleniem to był kawałek tortu na drugiej urodziny, co naprawdę utkwiło jej w pamięci. Jak możecie usłyszeć na jednym z wideo, w artykule podsumowującym rozwój mowy mojej córeczki w 3 językach, do którego lektury zapraszam. Teraz już wiem, że w moim mieście jest możliwość zamówienia tortu bez cukru i nawet bez glutenu, więc na 3 urodziny z niej skorzystam. To by było na tyle w temacie żywienia. A tutaj można by oczywiście napisać jeszcze więcej, ale już mi wyszła epopeja. Myślę, że kiedyś jeszcze będzie kontynuacja. Tutaj w zależności oczywiście od zapotrzebowania, od Waszych propozycji, od pytań, a staram się też pisać, nie być monotematyczna, nie wiem czy zauważyliście, raz recenzja, raz nasze doświadczenie, raz o czytaniu, raz o matematyce, raz o czymś innym, także myślę, że jest w miarę tak ciekawie i różnorodnie. Polecam zaglądnąć też do linków pod artykułem, tym razem jest ich niewiele, bo tutaj w temacie wspominałam w sumie tylko o 3 kwestiach, które pojawiły się gdzie indziej na blogu. Jest to oczywiście wywiad z Bożeną Bejnar-Sławow i polecam też odwiedzić mój fanpage na Facebooku, bo tam jest drugi wywiad, oba bardzo cenne. Oczywiście stronę tutaj, taką podstronę trochę teorii, czyli listę polecanych książek i znajdziecie tutaj też książkę o mleku i nabiale, o której wspominam w artykule. No i podsumowanie rozwoju mowy moich 2,5-latki w 3 językach, jeżeli Was to interesuje, a jeżeli chcecie tylko po prostu sobie posłuchać tam, jak Maja mówi właśnie o tym torcie i tak dalej, to oglądajcie tylko filmiki wideo, jest w tym artykule dość sporo. Jeżeli ten artykuł okazał się dla Was przydatny, jeżeli uważacie, że komuś się przyda, będę wdzięczna za udostępnienie, podzielenie się z innymi, a może się chcecie podzielić z tym, jak wygląda żywienie Waszych maluszków. Będzie mi bardzo miło, jeśli pod tym artykułem pojawią się komentarze i jeżeli się zdecydujecie podzielić swoim doświadczeniem. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zapraszam do tutaj tradycyjnie już do śledzenia fanpage na Facebooku. Oczywiście na dole pod artykułem macie wszystko podlinkowane, także wystarczy tylko kliknąć. Zapraszam też na Instagram, na którym rzucam różności od kuchni oraz do subskrypcji. Macie okienko na stronie głównej bloga i kanał RSS. Jest też możliwość zapisu na newsletter. Jeśli nie wyskoczyło Wam okienko, piszcie, to jakoś temu zaradzimy. No, powoli, powoli zbliżamy się do tej magicznej setki. Tak jak zapowiadałam, w momencie jak się uzbiera tylu subskrybentów, zacznę wysyłać newsletter, a w nim informacje dotyczące wczesnej edukacji, zanim pojawią się na blogu w tematyce prawa półkulowości, czyli metody Domana, metody Shichidy i metody Heguru oraz dwujęzyczności i nauki języków. Zapraszam też do grupy wymiany doświadczeń dla rodziców wplatających w wychowaniu swoich dzieci metodę Domana, ale też inne metody, jesteśmy generalnie otwarci. Głównym hasłem to jest w sumie rozwój dziecka i grupę też znajdziecie na Facebooku. Grupa już liczy ponad 1000 członków, także jest z kim wymieniać doświadczenia. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam i do usłyszenia. Agnieszka Basta, autorka bloga Teach Your Baby.